Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam na taki luźny odcinek, w którym opowiem o moich wakacyjnych przemyśleniach, o tym, co ostatnio przeczytałam i mogę polecić, o moim dwutygodniowym detoksie od social mediów, a także o tym, jak minimalizm zdał egzamin na moim urlopie. Pierwszy raz od czasów dziecięcych pojechałam gdzieś na tak długo i naprawdę te wakacje były bardzo obfite w przemyślenia, dlatego że zdecydowałam się na internetowy detoks. Przez 2 tygodnie w ogóle praktycznie nie korzystałam z internetu. Mówię praktycznie dlatego, że zdarzało mi się po prostu coś tam sprawdzać w nawigacji, jak gdzieś dojechać, ale w ogóle w takich celach rozrywkowych nie korzystałam z telefonu i moja średnia dzienna wynosiła poniżej 10 minut. Do tej pory, kiedy robiłam sobie jakieś takie social media detoks, to raz, że były krótsze, znacznie krótsze, bo myślę, że chyba najdłuższy miałam tygodniowy, to ja po prostu nie korzystałam wtedy tam z Instagrama, czy nie oglądałam YouTube'a, ale za to na przykład słuchałam podcastów, muzyki, sprawdzałam sobie różne rzeczy, czytałam różne rzeczy w internecie, więc takie zupełne odcięcie się było dla mnie nowym doświadczeniem. To też wynikało z tego, że na początku chciałam zrobić taki typowy social media detox, ale okazało się, że mam problemy z internetem w miejscu, w którym mieszkaliśmy i praktycznie i tak nie jestem w stanie niczego załadować. A żeby zdobyć hasło do Wi-Fi w Airbnb, którym byliśmy, musiałabym złapać ten internet jakoś na telefonie i dotrzeć do tego hasła, ale uznałam, że to jest fajna okazja do tego, żeby w ogóle się z internetem nie łączyć. I mojemu chłopakowi normalnie działała sieć komórkowa, bo on ma w innej sieci i korzystał normalnie z internetu, a ja uznałam, że zrobię sobie po prostu taki zupełny internetowy detoks. Czułam, że po prostu moja głowa tego potrzebuje, że takiego odcięcia, takiego poczucia, że naprawdę nie pracuję, naprawdę nie zaglądam do tego internetu i jestem poza swoim też miejscem pracy. Chciałam sobie w ten sposób zapewnić taki komfort psychiczny i oczywiście taki komfort wiąże się z początkowym dyskomfortem, no bo jest dziwnie, jest tak nieswojo i tak czułam, jakbym naprawdę przestawiła się do jakiegoś innego świata, ale wiązało się to z tym, że to był chyba mój najbardziej, nie, na pewno to był mój najbardziej refleksyjny wyjazd w życiu. I tyle, ile ja byłam w stanie sobie przeanalizować przez ten czas, ile ja zapisałam stron w dzienniku, ile ja książek przeczytałam, o których zaraz Wam powiem. Znaczy ile, 3 przeczytałam i 3 Wam polecam, ale zaraz do tego przejdę. No ale to wyglądało tak, że po prostu w każdej sytuacji, w której normalnie bym sięgała po telefon, no to albo sobie rozmyślałam, albo pisałam, albo czytałam. A tak to wiadomo, pływałam, zwiedzałam, chodziłam, siedziałam na plaży. I też wpadliśmy na taki pomysł z chłopakiem, że skoro jesteśmy tylko we dwójkę, to nie zostawilibyśmy swoich rzeczy na plaży, tak po prostu idąc razem pływać, więc wiele razy po prostu zostawiliśmy w swoim tam apartamencie, w tym mieszkaniu wszystkie swoje cenne rzeczy i szliśmy tylko z tym, co jest niezbędne na plaży i to było też takie bardzo uwalniające. Nawet mój chłopak, który właśnie nie ma jakichś takich potrzeb detoksowo-internetowych, mówił, że to było świetne rozwiązanie, bo rzeczywiście korzystaliśmy na maksa wtedy z tego plażowania, człowiek mógł sobie tak porozmyśleć i nawet nie miał po co sięgnąć. Ja myślałam, że to będzie dla mnie trochę problematyczne na początku, no bo ja w związku z tym, że nie braliśmy nic cennego, no to nie brałam też Kindla, a ja wszystkie książki miałam na Kindlu, więc wiedziałam, że też sobie nie poczytam, ale okazało się to świetnym resetem dla mojego mózgu, bo po prostu sobie rozmyślałam, pływałam i tak byłam w tej sytuacji naprawdę. Momentami czułam, że to jest trochę dziwne, bo ja jestem przypięta do internetu non-stop i mimo, że ja mam dosyć fajną higienę cyfrową, tak myślę, dlatego, że ja zawsze mam co najmniej godzinę rano po obudzeniu, kiedy nie korzystam i staram się przed snem, chociaż przed snem jest trudniej niż po obudzeniu. Po obudzeniu nawet jestem w stanie do 12 na przykład w ogóle nie zaglądać, jeżeli nie muszę i staram się o to dbać na co dzień, to mimo wszystko ja jednak czuję cały czas takie połączenie, też dlatego, że pracowałam długo na to, żeby to mogło się stać moją pracą, w związku z czym to się wiązało po prostu z takim intensywnym siedzeniem w internecie i czułam, że jakaś się we mnie dzieje przemiana i to nie zawsze było łatwe, bo wtedy dochodziły do mnie wszystkie moje emocje, wszystkie przemyślenia, no bo po prostu ich nie zagłuszałam. Nie zagłuszałam ich bodźcami i miałam takie momenty, w których czułam się taka trochę niedostymulowana, w sensie, że mój mózg był taki niedostymulowany, no ale wiązało się to z tym, że po prostu książki czytało mi się fantastycznie. to była taka łatwość. I to nie było tak, że z dnia na dzień od razu połykałam książkę za książką, tylko że pierwszego dnia sobie tak czytałam jak zawsze, czyli tak z pół godzinki, no nie, ja mam ten nawyk, że przed snem zawsze czytam. A później łapałam w każdej wolnej chwili i jeszcze okazało się, że akurat dobrałam sobie fajne książki, o których zaraz Wam opowiem, że wpadłam w ciąg po prostu książkowy. I też teraz zaczęłam zastanawiać, czy to nie była pewnego rodzaju też ucieczka może od swoich myśli, ale no, całą resztę czasu podczas chodzenia, spacerowania, pływania byłam ze swoją głową i tak sobie uświadomiłam, że mimo, że ja mam siebie za dosyć świadomą, jeżeli chodzi o to, że musimy mieć przestrzeń na myślenie, na odbodźcowanie, no to momentami czułam jakiś taki dyskomfort na początku. Później człowiek się przyzwyczaja i to jest zupełnie naturalne i już ten nawyk bardzo szybko mi znikał, że tam po kilku dniach już w ogóle nie myślałam o tym, nie wiedziałam, gdzie jest mój telefon. Musiałam go schować sobie w jednym miejscu, żeby go nie zgubić. Także no to było bardzo ciekawe doświadczenie, które serdecznie Wam polecam, szczególnie na wakacjach, bo myślę, że gdybym była w domu, to nie ma szans, żebym zrobiła sobie detoks internetowy, bo social media spoko, ale taki, żeby rzeczywiście nie korzystać z internetu, to bym się czuła po prostu trochę jak w puszce, bo w domu to jest wiele rzeczy, które ja robię na internecie i czułabym, że nie wiem, co ze sobą zrobić, a tutaj to sprawiło, że, znaczy wiadomo, żebym znalazła jakieś sobie zajęcia, no ale kiedy kusi, nie wiem, słuchanie podcastów, oglądanie filmów i tak dalej, przeglądanie po prostu internetu, no to wiadomo, że to byłoby trudniejsze, gdzie na każdym kroku jest jakieś urządzenie, które temu służy. A na wakacjach no to miało ten taki dodatkowy wspaniały czynnik czerpania z nich całkowicie, po prostu z każdego miejsca, z pogody, z różnych doświadczeń. W ogóle mieliśmy takie piękne różne sytuacje, jak na przykład to, że nurkowaliśmy w takim sensie, to się nazywa snorkeling chyba, że z rurką i mieliśmy szczęście trafić na żółwia morskiego, takiego wielkiego, starego żółwia i płynęliśmy przez chwilę z nim pod wodą i to była jedna z najpiękniejszych w ogóle takich chwil z mojego życia, tych kadrów życia, które na pewno zapamiętam na długo i miałam wrażenie, że dużo bardziej przeżywam te wakacje, ale jednocześnie przez to takie niedostymulowanie mózgu czasem wydawało mi się, że coś się za mało dzieje i w tym, co się dzieje w ogóle wtedy właśnie w mojej głowie, pomogło mi przeczytanie książki Niewolnicy dopaminy, jak odnaleźć równowagę w epoce obfitości, Anny Lempke. To jest książka, w której psychiatra, czyli właśnie autorka Anna Lempke, wyjaśnia, jak działa neurobiologiczny mechanizm nagrody i na podstawie różnych historii, i mocniejszych, i tam bardziej lightowych, ale niektóre do rozpoczynająca jest mocna, historii swoich pacjentów wysnuwa wnioski, jak możemy radzić sobie w tym właśnie dzisiejszym świecie bezprecedensowego dostępu do natychmiastowych, ciągłych przyjemności. I ta książka bardzo mi pomagała wtedy też się oswoić z tym, co się dzieje w mojej głowie, bo miałam takie momenty czasem smutku, takiego poczucia takiej trochę nudy w głowie. I mimo, że cały czas się jakoś byłam w stanie się czymś zająć, to nie było tak, że się dosłownie nudziłam, bo albo sobie coś pisałam, albo spacerowałam, ale to wydaje mi się, że to jest taki, znaczy wydaje mi się na podstawie tej książki, że to jest absolutnie typowe, to nie jest nic dziwnego, co mi się działo, a dzięki temu, że miałam tę książkę właśnie przy sobie na Kindlu, no to bardzo mi pomogła zrozumieć, czemu się czuję tak, jak czuję, czyli nie mam takiej maksymalnej radości, jakiej bym się spodziewała na przykład z przeżywania w pełni tych doświadczeń urlopowych, tylko momentami na przykład nachodzi mnie smutek, nie wiadomo skąd, jakaś taka melancholia i to wszystko było dla mnie dużo bardziej zrozumiałe. Więc ta książka wpasowała się perfekcyjnie w to, co aktualnie przeżywałam, ale niezależnie od tego, kiedy bym ją przeczytała, to i tak jestem w stanie Wam ją polecić. Miałam do niej kilka drobnych zastrzeżeń, ale czytało mi się ją świetnie. Czuję, że bardzo się dokształciłam w tym temacie na takim poziomie, na którym aktualnie było mi to potrzebne, czyli to nie było takie bardzo przeładowane merytorycznie, a jednak dawało taką wiedzę, która jest dla laika no bardzo interesująca i dzięki temu, że to wszystko było oparte o tło historii zwykłych ludzi, to znacznie łatwiej się przyswajało omawiane pojęcia, problemy i tak dalej, i mechanizmy. Ja uwielbiam czytać książki, które są skonstruowane w ten sposób, że poruszamy, takie popularne naukowe, że poruszamy jakiś no, stosunkowo trudny temat, a dzięki temu, że jest oparte o historie ludzkie, no to jest znacznie łatwiej przyswajalne, dużo łatwiej możemy sobie to wyobrazić, także polecam Wam serdecznie. drugą książką, którą przeczytałam podczas wakacji, była znana bardzo powszechnie książka Czego najbardziej żałują umierający, Bronnie Ware. I to jest książka, którą miałam przeczytać od dawna i bardzo się cieszę, że sięgnęłam po nią akurat na urlopie, bo czytało mi się ją wtedy fantastycznie i wprowadzała mnie w taki idealnie urlopowy nastrój, takiego poczucia bliskości z naturą, z ludźmi, z czerpaniem szczęścia z małych rzeczy, z dostrzeganiem ich. Też dała mi dużo takiego paliwa do rozmyśleń na temat stosunku pracy, do odpoczynku, do życia. No, dla mnie to była bardzo inspirująca książka i mimo, że temat śmierci jest w niej stale obecny, to na mnie nie działała w żaden sposób przygnębiająco. Wręcz przeciwnie, pobudzała mnie do działania, a jeszcze uważam, że jest naprawdę dobrze napisana i mi bardzo odpowiadał styl pisania autorki i to, w jaki sposób ona skonstruowała tę książkę. Bo ta pozycja opowiada o historiach pacjentów paliatywnych, umierających, opowiedzianych na tle historii życia Broni, czyli właśnie pielęgniarki paliatywnej, byłej już w momencie publikacji książki. I uważam, że to była świetna decyzja, żeby osadzić te historie umierających pacjentów na tle historii rozwijającego się życia, odnajdującej siebie Broni. No, coś fantastycznego, świetnie mi się czytało tę książkę i myślę, że będę do niej wracać, także jeżeli nie czytaliście, to serdecznie Wam polecam. Szczególnie latem, kiedy bardziej niż w inne pory roku chce nam się wychodzić, doświadczać natury, życia, no to ta książka może Was tak dodatkowo zainspirować. Mnie zainspirowała bardzo i no, ja już chcę się żyć po przeczytaniu takiej książki. Także jeżeli potrzebujecie takiego refleksyjnego, ale jednak zainspirowania do życia, no to polecam. I trzecią książką, którą przeczytałam podczas tych wakacji, była książka Remigiusza Mroza o pisaniu na chłodno. Jeżeli nawet hobbystycznie zajmujecie się pisaniem, albo chcecie się zajmować, albo marzycie o wydaniu książki, albo po prostu lubicie mroza, to uważam, że zdecydowanie warto po tę książkę sięgnąć. To jest taki poradnik pisarski z dużym tłem też autobiograficznym, ale też pełen bardzo technicznych wskazówek, bo książka dzieli się na dwie części. Pierwsza ma trochę formę takiej autobiografii, która będzie gratką dla fanów tego pisarza. Jeżeli jeszcze Was interesuje rynek wydawniczy w Polsce, no to dla mnie to było fascynujące totalnie i nawet chyba wolę tę pierwszą część, bo druga jest już tak stricte techniczna, jeżeli naprawdę bierzecie na poważnie wydanie swojej książki. Powiem Wam w sekrecie, że ja piszę swoją powieść i nie planuję jej wydać nawet, ale w trakcie czytania tej książki to zaczęłam nawet trochę tego chcieć. Nie, bo szukałam po prostu jakiegoś hobby dla siebie, które nie będzie się wiązało z pracą i nie będzie nastawione na zarobek, a że ja zawsze lubiłam pisać, to teraz dużo bardziej się odpaliłam z tym pisaniem w momencie, kiedy to przestało być moim głównym zawodem, no bo wcześniej byłam copywriterem, już nie jestem chociaż copywriterem to się ponoć jest całe życie, ale no nie jestem już etatowo copywriterem od ponad miesiąca, od półtora miesiąca chyba. No, w każdym razie już nie muszę pisać, więc oczywiście chce mi się milion razy bardziej i pod wpływem tej książki chce mi się jeszcze bardziej. Także jeżeli chcecie też takiego kopa do pisania, bo na przykład zawsze to była Wasza zajawka, albo trochę Was do tego ciągnęło, no to myślę, że jak najbardziej warto sięgnąć. Bardzo inspirująca, pouczająca też, ale w taki zupełnie niemoralizatorski sposób, tylko że skłaniająca do refleksji na temat na przykład walczenia o swoje marzenia, o swoje cele. Bardzo, bardzo mi się podobała ta książka, szczególnie pierwsza część. Ja uwielbiam Mroza, bo dzięki niemu tak naprawdę przekonałam się do takiego intensywnego czytania książek, bo kiedy odkryłam Chyłkę i zaczęłam czytać takie książki rozrywkowe i pochłonęłam je po prostu jedna za drugą, wszystkie części, no to to sprawiło, że ja po prostu złapałam bakcyl absolutny czytania i teraz czytam no bardzo dużo i niezwykle się z tego cieszę i zawsze będę to zawdzięczać Remigiuszowi Mrozowi, którego też bardzo lubię jako postać, nie wiem czy jest takim człowiekiem, ale jeżeli chodzi o jego wystąpienia w wywiadach, uwielbiam go słuchać. Uważam, że ma świetną sobie energię. No i tym bardziej miło mi było też czytać książkę, która była trochę kulisami powieści, które ja uwielbiam. I ja wiem, że Mróz ma tyle samo pewnie antyfanów, co fanów. Ja się zaliczam do do tych drugich i nie wstydzę się tego. Uważam, że jego książki się wspaniale czyta i one są książkami rozrywkowymi. Nigdy nie pretendował do miana jakiegoś pisarza literatury pięknej, także to jest literatura rozrywkowa, gatunkowa i absolutnie ją uwielbiam w wykonaniu Mroza. Nie wszystkie jego książki, ale większość na Chyłka jest moją ukochaną postacią w ogóle fabularną kiedykolwiek. Także jeżeli lubicie Mroza, lubicie pisać, chcecie coś wydać, albo po prostu Was interesuje na przykład rynek wydawniczy w Polsce, no to serdecznie polecam. I nie wiem, czy cokolwiek kiedykolwiek wpłynęło na mnie tak motywująco do tego, żeby cały czas coś pisać, bo tak jak wspomniałam wcześniej, ja sobie piszę tak do szuflady swoją powieść, która jest po prostu wyrazem tego, że ja chcę tworzyć. I to też było ciekawe na wakacjach, że ja od siebie nic nie wymagałam podczas tych wakacji. Miałam robić to, na co miałam ochotę. Takie sobie po prostu ustaliłam zasady. I napisałam chyba przedostatni dzień w dzienniku, pisałam bardzo dużo w ogóle w dzienniku swoich przemyśleń i zapisałam też takie zdanie, że nie lubię długo nie tworzyć. I to mnie bardzo ucieszyło, że taka myśl do mnie przyszła, że ja już tak tęskniłam, że już chciałam wrócić, działać, pisać, nagrywać, robić rzeczy, bo zrozumiałam, że dla mnie wakacje stały się takim suplementem diety, a nie ucieczką. I już mówię, o co mi chodzi, bo kiedyś, kiedy byłam w pracach, które, mówiąc tak oględnie, średnio lubiłam, to dla mnie urlop był ucieczką, żeby w ogóle nie myśleć, zapomnieć o tej pracy i uciec od tego. A teraz czułam, że ja po prostu w pewnym momencie potrzebuję urlopu. I ja muszę go sobie zapewnić. I nawet jeżeli nie mam na to ochoty, żeby nic nie robić, to powinnam czasem przestać od siebie oczekiwać, przestać dawać sobie zadania właśnie na 2 tygodnie, czy nawet na tydzień, czy nawet na kilka dni. I że to jest taki suplement diety, kiedy widzę, że już jest przemęczenie, nie wiem, trudności z zasypianiem, już zaczynam czuć się przemęczona pracą, to po prostu to jest coś, co należy zażyć. Że to musi być zawsze na liście moich priorytetów. Nieważne, czy mi się chce, czy mi się nie chce, bo obserwując różne osoby, którym ja też się inspirowałam w internecie, których słuchałam, które czytałam, zauważyłam, że jeżeli się nie da nawet wymarzonej pracy jakichś takich granic, to wypalenie przyjdzie prędzej czy później. No bo jeżeli my będziemy w pracy 24 godziny na dobę, nawet jeżeli pracę kochamy, no to no cóż, przyjdzie to wypalenie, będziemy mieć dość, będziemy po prostu, będzie nam niedobrze na myśl o tej pracy. Także ja zrozumiałam, że teraz, kiedy zrobiłam sobie 2 tygodnie przerwy, to ja po prostu marzyłam o tym, żeby właśnie siąść do komputera, żeby coś napisać, żeby coś nagrać. I myślę, że to jest jedna z takich podstawowych funkcji urlopu, że to właśnie nie musi być ucieczka. To może być właśnie takie odżycie, naładowanie sobie baterii i tego, że mi się znowu chce działać. Chce mi się robić te wszystkie rzeczy. Zatęskniłam za swoją codziennością, za swoim domem. I co było też takim ciekawym, ale trudnym doświadczeniem na tych wakacjach, to była, słuchajcie, moja weryfikacja marzeń. Bo od dziecka, kiedy jako mała dziewczynka oglądałam H2O Wystarczy Kropla, miałam bardzo duże marzenie. Wydawało mi się, że spełnieniem moich życiowych marzeń jest życie w taki sposób, że mieszkam w domku na plaży w bardzo gorącym kraju i jestem surferką. Możecie się śmiać, ale no, to było moje marzenie przez całe życie. I to było takie marzenie z tych, do których się nie dąży aktywnie, ale się myśli o tym, że no jakbym miała mieć życie swoich marzeń, to by tak wyglądało. I ja też sobie często wizualizowałam, że tak będę żyła. I no nie wiem, może na bazie po prostu, nie wiem, też oglądania Hanny Montany, która mieszkała tam tuż przy plaży, właśnie tego H2O Wystarczy Kropla i różnych takich bajek, seriali jako dziecko, no ukłułam sobie to marzenie. I okazało się, że jako dorosła nie jestem w ogóle przystosowana do życia w ciepłym kraju. Ja byłam w Grecji, na Krecie i trafiła nam się naprawdę dobra pogoda, no bo było codziennie około 30 stopni, bardzo mocne słońce, zero chmur. No i pięknie, no bardzo się cieszyłam, kiedy przyjechałam. Ale okazało się, że moja skóra, nawet przy filtrze 50, bardzo źle reaguje na takie mocne słońce, że mimo noszenia cały czas nakrycia głowy, to i tak głowa bolała mnie często i że w takim cieple ja się czuję gorzej. Ja się czuję gorzej fizycznie i w sumie psychicznie niż w takiej umiarkowanej pogodzie, jaka jest w Polsce. I tak naprawdę dopiero podczas tych wakacji, chyba dlatego, że zwyczajnie nie zabijałam swoich myśli przeglądaniem internetu i tak dalej, tylko mogłam naprawdę sobie przemyśleć niektóre rzeczy, to dopiero wtedy na tym wyjeździe dotarło do mnie, że na tych poprzednich urlopach, kiedy byłam w jakichś ciepłych miejscach, to ja się zawsze czułam gorzej. I wiadomo, że pewnie z czasem człowiek się przystosowuje, lepiej się czuje i tak dalej, ale to był pierwszy jakiś taki mój znak tego, że kurczę, ja całe życie myślałam o tym, że jak jestem w swoim krakowskim mieszkanku, to jestem bardzo daleko od życia swoich marzeń, że ja cały czas na nie pracuję, że może kiedyś będę miała tyle pieniędzy, żeby się wyprowadzić do ciepłych krajów, tak sobie żyć i tak sobie o tym marzyłam. Też słuchałam różnych osób, które prowadzą podobny tryb życia i to wydawało mi się niesamowicie piękne, a okazało się też, że druga część mojego marzenia, czyli surfowanie, w ogóle mnie na żywo nie kręci, że... Oczywiście to jest tak, że surfowania uczy się bardzo długo z instruktorem i to nie jest tak, że komuś wychodzi za pierwszym razem, ale czasem jest takie jakiegoś rodzaju poczucie, czy to jest dla nas, czy nie. Że na przykład ja tak miałam z jazdą autem, że mi generalnie te techniczne rzeczy wychodziły spoko. Ja wpadałam w panikę podczas jakichkolwiek sytuacji drogowych, bo ja już miałam w głowie milion wyobrażeń tego, jak po prostu będzie zaraz karambol, jak zmienię pas i tak dalej. I ja nie mam do tej pory prawka i w tym roku planuję to zmienić, dlatego że ja przeszłam kurs, dwa razy próbowałam zdać, nie zdałam, bo wpadałam w panikę. Ale mam gdzieś w tyle głowy to poczucie, że ja chcę się tego nauczyć, że mimo, że mi to nie wychodzi tak, jak powinno i nie zdawałam i tak dalej, to i tak gdzieś miałam takie poczucie, że to jest coś fajnego, no nie? Tylko ja nie jestem w stanie jeszcze tego ogarnąć może. A w przypadku surfingu, bo spróbowaliśmy właśnie z chłopakiem, mojemu chłopakowi oczywiście szło dużo lepiej, ale okazało się, że mi się to nie podoba. W sensie to, jak to ma wyglądać. Nawet kiedy, bo trafiliśmy na takie bardzo wielkie fale i zrozumiałam, że to jest pełne, to jest naprawdę wymagający sport, to raz, to myślę, że większość z Was wie, ale że to, na czym on polega tak naprawdę, bo kiedy widziałam takich świetnych surferów, którzy i tak potrafili się utrzymać na przykład tylko kilka sekund, a później spadali z tych desek i sobie uświadomiłam, że to było zupełnie inaczej niż w moich wyobrażeniach. I ja wiem, że jeżeli mieliście do czynienia jakoś bardziej z surfingiem, to możecie teraz się łapać za głowę i myśleć, że o czym ona gada, ale to wynika z tego, że ja po prostu miałam jakiś obraz tego w głowie, wbity przez filmy, przez bajki i tak dalej i mi się wydawało, że to jest coś totalnie dla mnie. Że to jest styl życia, który ja bym prowadziła, jakbym gdzieś żyła w Kalifornii czy coś tam. A zrozumiałam, że kurczę, mnie to nie kręci, nie podoba mi się to. Nawet jak widzę, jak inni to robią, to ile trzeba włożyć na przykład w pracy w ogóle w złapanie fali i tak dalej. I coś, co mi się wydawało takim spełnieniem w ogóle moich życiowych pragnień, że to jest życie, które chciałabym prowadzić. I ja wiem, że to jest taka mała pierdoła, ale myślę, że większość z Was miała takie sytuacje, w których sobie uświadomiła, że jakieś Wasze wyobrażenie o Was i o tym stylu życia, jaki chcielibyście prowadzić, legło w gruzach trochę. I to nie było jakiś wielki smutek czy coś takiego, tylko sobie uświadomiłam, Boże, Gabi, Ty żyłaś jakimś takim wymyślonym marzeniem. I to było z jednej strony trochę smutne, a z drugiej strony bardzo mnie to ucieszyło. Na początku mnie tak dobiło, bo sobie pomyślałam, Boże, to o czym ja mam marzyć? Jak to było całe życie gdzieś w tyle głowy, że jeżeli się dorobię, że jeżeli coś tam, to tak chciałabym żyć. I się okazało, że ja przy tym swoim krakowskim biureczku jestem bliżej życia swoich marzeń, niż jestem w ciepłym kraju. I że to wszystko wyglądało pięknie w wizualizacji, ale w momencie, kiedy ja na przykład bardzo lubię pływać w morzu, ale to się wiąże z tam 10 nieprzyjemnościami dla na przykład mojej skóry, bo ja mam wrażliwą skórę i że będzie mi szczypie od słonej wody i muszę się natychmiast kremować filtrem, jak tylko wyjdę z wody, wycieranie, zimno, ciepło, coś tam. I to są takie oczywiste rzeczy, ale kiedy tylko myślimy, żyjemy jakimś wyobrażeniem, to nie myślimy o tych minusach jakiejś sytuacji, wszystko się wydaje takie piękne. Też tak miałam, kiedy jechałam na ten urlop, to trochę miałam takie, no uświadomiłam sobie, że miałam pewnego rodzaju takie oczekiwania. I no, chyba nie da się ich do końca pozbyć, ale cieszę się, bo nie poczułam do końca takiego rozczarowania, tylko taką radość z tego, że właśnie jestem tak naprawdę blisko życia swoich marzeń, że to było jakieś wymyślone marzenie, które sobie wtłoczyłam do głowy, uznałam, że za fajny sposób życia, a może właśnie ja nie potrzebuję nigdzie lecieć tak daleko, tak bardzo zmieniać swojego życia. I no, niesamowicie doceniłam swoją codzienność, swoje mieszkanie, swoją okolicę, w ogóle Polskę nawet. No to jest zaskakujące, bo też żyłam marzeniem, że kiedyś jak zbiorę się, będę miała tyle odwagi i będę mieć taką możliwość, to się wyprowadzę z kraju, a zrozumiałam, że ja, kurde, ja kocham Polskę. I to nie jest tak, że to jest moje pierwsze olśnienie w tym temacie, ale to było takie poczucie, kiedy wróciliśmy do kraju, że Jezu, ja naprawdę lubię Polaków, lubię naszą kulturę, lubię nasz sposób bycia, nasze żarty. I to było bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie. Ja wiem, że też jeżeli ktoś dużo podróżuje, to może być, nie wiem, może się ze mnie podśmiechiwać teraz, że sobie gdzieś wyjechałam na 2 tygodnie i już mam takie zmiany myślenia, ale ja naprawdę nie podróżowałam i odkąd skończyłam gimnazjum, to może byłam raz, 2 razy za granicą, w ciepłym kraju właśnie, no teraz drugi, bo rzeczywiście jeszcze Chorwacja była. Także no ja nie miałam dużo do czynienia z podróżami i w związku z czym ja często żyłam tymi marzeniami i tym wymysłem tego, jakby to wyglądało. Także było to połączenie takiej weryfikacji marzeń, które było trochę to smutne dla mnie, bo zrozumiałam, że muszę sobie coś przepracować w głowie, zmienić tę wizję mojego wyważonego życia. No a z drugiej to takie poczucie szczęścia, takiej pełni szczęścia, jak wróciłam do domu. Mimo że było pięknie, mimo że odpoczęłam, mimo że spotykały nas niesamowite rzeczy i przyroda była absolutnie zachwycająca, to i widoki, no to się bardzo cieszyłam, kiedy wróciłam do domu. I tak poczułam, że ja dla siebie osiągnęłam swój osobisty sukces. I ja wiem, że ludzie nie znoszą, kiedy się mówi, że się osiągnęło sukces. Kurczę, sukces to jest to, że osiągasz to, co chciałeś. To, czego się oczekiwało od życia, o czym się marzyło. A ja marzyłam o tym, żeby... marzyłam o tym, żeby... po prostu nie czuć bólu, kiedy wracam do pracy, żeby nie być przygnębiona, że następnego dnia muszę pracować, żeby chcieć robić to, co robię, w sposób, i lubić sposób, w który to robię i nie pragnąć tego, żeby jak najmniej myśleć o pracy, żeby zapomnieć, w ogóle żeby zniknęła z mojego życia w momencie, kiedy jestem na urlopie, tylko ja z miłą chęcią czasem sobie myślałam o tym, co będę robić w pracy, kiedy już wrócę, a mimo to czułam, że jednak dbam o swoją higienę psychiczną i nie pozwoliłam sobie w żaden sposób pracować przez ten czas. I kurczę, powiem Wam, że to jest niesamowite uczucie, kiedy się pierwszy raz nie ma takiego bólu istnienia, że się wraca do swoich obowiązków. To jest coś absolutnie wzruszającego. No i dlatego uważam, że to jest taki mój osobisty sukces i no i cieszę się z tego bardzo, ale już kończąc ten temat, chcę przejść do ostatniego, czyli minimalizmu, bo w ostatnim odcinku wspominałam Wam o moich postanowieniach takich minimalistycznych na ten wyjazd. No i tak, rzeczywiście niczego nie kupiłam, jeżeli chodzi o jakieś przedmioty, pierdółki, pamiątki i tak dalej. Okazało się, że chodziłam rzeczywiście w dosłownie kilku rzeczach i to mi się świetnie sprawdziło, że nosiłam górę od stroju kąpielowego i no i dół normalnie, ale na to obwiązywałam w formie spódnicy ten sarong i to mi się tak świetnie sprawdziło, bo zarówno stroje kąpielowe, wiadomo, prałam po każdym użyciu, no bo takie stroje to się błyskawicznie pierze, zupełnie inaczej niż jakiś t-shirt czy coś takiego, więc to mi w ogóle nie przeszkadzało, no i wiadomo, zawsze po słonej wodzie trzeba i tak to wypłukać, więc wychodziło na jedno, no i ten sarong też się bardzo łatwo prało, bo to była taka lekka tkanina, także właściwie przez cały wyjazd, tylko raz jak gdzieś jechaliśmy do miasta, to założyłam sukienkę, znaczy do Heraklionu, bo my byliśmy w Chani, chyba się czyta Szania? Nie jestem pewna, ale jak byliśmy właśnie w takim większym mieście i tam nie planowaliśmy plażować, no to wtedy pojechałam w sukience, a tak to za każdym razem jak jechaliśmy gdzieś na plażę, a zwiedziliśmy wiele różnych pięknych plaż, no to był właśnie mój outfit i do tego kapelusz i klapeczki i czułam się super, w ogóle się nie zastanawiałam nad tym, co założyć, no i w związku z tym się okazało, że tak naprawdę niepotrzebnie wzięłam znaczną większość ubrań i chyba następnym razem ograniczę na przykład liczbę dołów, bo i tak, chociaż kurczę, tak sobie myślę, że na przykład poplamiłam mocno jeden t-shirt, więc dobrze, że miałam drugi, taki bardziej do spania. I nie udało mi się tego sprać, nawet tak wiecie, fragmentarycznie próbowałam, ale niestety nie zaszło dopiero w domu, kiedy wyprałam w pralce. Także no spoko, bo nie miałam za dużo tych rzeczy. Myślę, że miałam tak, żeby było na każdy dzień mniej więcej. No i też w walizce, no takie rzeczy zajmują naprawdę mało miejsca. Gdyby to był jakiś zimowy wyjazd, no to pewnie byłoby, znaczy miałoby to większe znaczenie, czy na przykład wezmę jedną bluzę, czy trzy, no bo wiadomo, to ma większą tam objętość, więcej miejsca zajmuje. Także tutaj mi nie zrobiło to różnicy, ale zaskoczyło mnie, że dosłownie chodziłam w trzech, czterech rzeczach i ja mówiłam o tym, że nie będę prać, no bo nie chciałam takich prać właśnie, miałam dużo białych topów na przykład i one, jeżeli się zaplamią, to jest skaranie boskie to wyprać ręcznie, tak, szczególnie, że ja zwykle, jeżeli coś poplamię to arbuzem, albo jakimś sosem pomidorowym, albo w ogóle pomidorami i to często jest tak ciężko sprać, także dlatego byłam taka bardzo negatywnie nastawiona do ewentualnego prania, ale jeżeli chodzi też o takie syntetyczne tkaniny, no to się dużo łatwiej pierze, tak jak w przypadku strojów kąpielowych. To mi się sprawdziło super, w ogóle przekonałam się pierwszy raz do noszenia kapelusza i nosiłam go cały wyjazd. Ja kiedyś byłam taka głupia, że w ogóle nie nosiłam żadnego nakrycia głowy. No bo wiadomo, psuło włosy i nie chciało się tego nosić i tak dalej, a później miałam ciągle bóle głowy. Znaczy tutaj i tak nie uniknęłam często, bo niestety tak działa na mnie najwyraźniej takie żarzące słońce, ale nosiłam i rzeczywiście mi to pomagało przetrwać takie największe upały. Cały czas jeszcze my wynajęliśmy sobie kabriolet, więc było cudownie jeździć takim autem. Nigdy nie jeździłam, a tam były naprawdę piękne trasy pokrycie, gdzie można było obserwować skały i porośnięte niezwykłą roślinnością i kozy. Wszędzie są kozy na Krecie. To udało mi się nawet poić jedną kózkę. I to było piękne doświadczenie. No w każdym razie, gdybym nie miała tego kapelusza, to w kabriolecie pewnie byśmy w ogóle nie spuszczali dachu, bo bolała mnie głowa, a tak to przyzwyczaiłam się i nosiłam po prostu cały wyjazd, także to mi się super sprawdziło. No i okazało się, że potrzebowałam jeszcze mniej niż myślałam, ale no tak jak wspomniałam, nie zrobiło mi to żadnego problemu i zaczynam zauważać, że jeżeli jadę na wakacje, które są związane z praktycznie codziennym byciem na plaży, no to rzeczywiście większość ubrań nie ma racji bytu, bo i tak ja noszę górę stroju jako top, no i to będę miała w pamięci na pewno, jeżeli następnym razem gdzieś będziemy w takie miejsce jechać. I podczas tego wyjazdu poczułam, jak dojrzały jest we mnie minimalizm. I powiem wam dlaczego. Bo w miejscu, w którym byliśmy, w centrum tego miasta, było mnóstwo różnych straganów i były tam takie bransoletki z symbolem oka. To jest to Evil Eye, oko opatrzności, oko proroka, różnie jest nazywane. I to jest taki rodzaj amuletu, który ma chronić przed złym spojrzeniem, przed złymi zamiarami. I ja bardzo lubię ten motyw. Nie wiedziałam, że on w Grecji jest taki popularny i u nich to jest jakoś tak chyba historycznie zakorzenione. A teraz jest to już tak w kulturze popularnej na całym świecie. Jest też taki emotikon. No i bardzo mi się spodobały. Były przeróżne bransoletki, takie mulinowe, z tą zawieszką. I ta bransoletka, która mi się podobała, no były różne rodzaje podobnych na różnych straganach, jeden trochę lepiej wykonany, drugie trochę gorzej, kosztowały około 3 euro. I w pierwszy dzień mi wpadła w oko. I tak się jej przeglądałam, ale nie byłam pewna i też szliśmy na plażę, to pomyślałam, dobra, zastanowię się, najwyżej kupię później, bo wiedziałam, że te stragany tam cały czas będą. I słuchajcie, ja przez cały wyjazd praktycznie, bo my przechodziliśmy przez te stragany za każdym razem, kiedy byliśmy tam w centrum i sobie chodziliśmy na spacery, a my przeszliśmy ponad 100 kilometrów w ogóle na nogach w czasie tego wyjazdu, chyba nawet 150, no szaleństwo, ale chodziliśmy wiele godzin dziennie, mój chłopak też lubi tak po prostu sobie łazić, więc no, dla mnie to jest super forma też takiej aktywności fizycznej, no i zwiedzania miasta, więc wiedziałam, że i tak będziemy tam przechodzić i przechodziliśmy za każdym razem i zawsze wpadała mi w oko ta bransoletka. Ale nie wiedziałam, czy na pewno ją chcę. No i mijały kolejne dni. Mój chłopak to już się w ogóle tak ze mnie śmiał, jak ja podchodziłam za każdym razem do tych bransoletek. I ja sobie w pewnym momencie uświadomiłam, że dla mnie naprawdę na tym etapie nie ma znaczenia, czy coś kosztuje 100 euro, czy 3 euro, bo jeśli nie jestem pewna, to tego nie kupię. Ta bransoletka mi się podobała, ale miałam taką wizję tego, że kurczę, może kupię i jak okaże się, że później jednak mi do ubrań nie do końca pasuje do mojego takiego codziennego stylu i uznam, że jednak to nie to i będę mieć jakąś zbędną rzecz w domu, Ta wizja tego nieskutecznie zniechęca do podejmowania takich decyzji. I to nie jest tak, że ja właśnie żałuję pieniędzy. W ogóle nie. Ja nie mam problemu, żeby, nie wiem, wydać kilka stówek na pyszny obiad albo na przykład kilkanaście tysięcy złotych na komputer, który jest moim narzędziem pracy. Nie mam problemu, żeby kupić płaszcz za 1000 złotych albo i więcej. Więc w ogóle nie chodzi o to, że mi szkoda kasy. Bo mi nie jest szkoda kasy. Tylko ja po prostu tak bardzo już nie chcę mieć rzeczy, które nie zadowalają mnie w 100%. I jeżeli nie mam pewności, czy na pewno chcę, będę ich używać, to nie podejmuję tej decyzji zakupowej. I to mi tak bardzo uświadomiło, że to jest we mnie zakorzenione już nie na takiej zasadzie, że dobra, no drogą rzecz to przemyślę 100 razy, tylko ja jakikolwiek zakup, wzięcie sobie jakiekolwiek rzeczy, przemyślę. I to nie jest tak, że ja temu poświęcam nie wiadomo ile czasu, bo po prostu przechodziłam i za każdym razem mi wpadała w oko, ale teraz z perspektywy czasu cieszę się, że jej nie kupiłam, bo tak naprawdę ona nie pasuje do tej wizji stylu, którą ja mam na siebie. I wiadomo, że w przypadku czegoś za 3 euro, no to no, serce nas jakoś bardzo nie zaboli, jeżeli, nie wiem, to wyrzucimy, jeżeli komuś oddamy i tak dalej. To kurczę, ja sobie uświadomiłam, że już mam tak, że naprawdę niezależnie od tego, ile coś kosztuje, to ja chcę być tego tak samo pewna. I to sprawia, że ja sobie nie odmawiam czegoś. To nie jest tak, że mi jest właśnie szkoda na coś pieniędzy. Tylko ja w ogóle nie myślę tutaj w tych kategoriach finansowych, że dokładnie tak samo, uświadomiłam sobie, że dokładnie tak samo podeszłabym do tej bransoletki, jeżeli kosztowałaby 100 euro. Że taki sam proces myślowy by u mnie zachodził. Wiadomo, że pewnie jeszcze bym może dłużej nawet się zastanawiała, ale chociaż nie wiem, dlatego że teraz mam takie poczucie, że jeżeli coś mi się naprawdę straszliwie spodoba i wiem, że na przykład właśnie mam, bo rzeczywiście miałam potrzebę jakiejś bransoletki, jakiejś biżuterii, ostatnio wam o tym wspominałam, no to, że to by było, jeżeli by mi tak na 100% odpowiadało, no to bym wzięła, nawet bym nie pytała o cenę, no może no nie jestem aż taka bogata, żeby mnie cena nie obchodziła, wiecie, jakiegoś srebra czy złota, ale jeżeli chodzi o jakąś mulinę, to myślę, że bym sobie poradziła z tą ceną. W każdym razie, no wtedy to by nie miało znaczenia. Była to jednak taki element wątpliwości. I bardzo mnie ta sytuacja ucieszyła, bo uświadomiłam sobie, jak dużą drogę przeszłam od tej osoby, która mając znacznie mniej pieniędzy niż mam obecnie, kupowała non-stop takie rzeczy, bo właśnie były tanie i jej się w danym momencie spodobały. I chciała to mieć. I później obudziłam się z totalnie zagraconym domem, z milionem rzeczy, które były ładne, fajne za tę cenę, ale jakoś ich nie nosiłam, to nie byłam ja, to nie było 100% coś, co by mnie zadowalało, ale na przykład w takiej sytuacji, co jest często w sytuacjach wakacyjnych, że po prostu akurat tam nam się tak bardzo podoba, bo czujemy ten vibe w tamtym momencie. I to był dla mnie taki symboliczny moment tego, że ja po prostu już nie chcę doprowadzić nigdy więcej do ponownego zagracenia. A to się zawsze tak wydaje, że to jest tylko jedna jakaś mała rzecz. Ale no, zagracone domy biorą się właśnie z takich małych decyzji, które się składają na później tysiące różnych przedmiotów, tak jak to miałam kiedyś. Także bardzo mnie to jakoś ucieszyło, kiedy sobie to później przeanalizowałam, opisałam w dzienniku i pomyślałam, że kurczę, ja nie mam w ogóle właśnie takiego czegoś, że mi szkoda kasy, że muszę się na pewno zastanowić, czy tego potrzebuję. Ja nawet nie mam do końca tak, czy tego potrzebuję, bo ja wiedziałam, że pragnę po prostu jakiejś pięknej biżuterii. No bo nie można powiedzieć, że się biżuterii potrzebuje, no ale chciałam mieć jakąś, bo tak jak wam wspominałam, mam braki w tej dziedzinie, ale ja właśnie nie zatrzymuję się na tym takim biczowaniu się, czy na pewno tego potrzebujesz, czy nie, czy coś niezbędne, czy nie, tylko ja mam takie, to jest spełnienie twoich estetycznych marzeń, czy to jest naprawdę takie piękne, że chcesz to mieć, czy to jest po prostu ładne, jest taka sytuacja, w której łatwo ci wydać pieniądze i jest tanie. I jeżeli ja nie umiem sobie odpowiedzieć na to pytanie, no to znaczy, że tak naprawdę chyba nie chcę tego w swoim życiu, że może chcę tylko w tamtym momencie. Także to była dla mnie fajna lekcja i takie poczucie, że naprawdę ten minimalizm jest we mnie taki dojrzały i że później z radością zamówiłam wielki talerz owoców morza, który mnie wyniósł jakieś 30 razy więcej niż ta bransoletka. Ale wiedziałam, że właśnie inwestuję w swoje doświadczenie, wydaję na to pieniądze z radością. Także ciekawe doświadczenie, niby taka mała rzecz, ale kiedy się ma tyle przestrzeni w głowie na przemyślenia, bo się nie siedzi w telefonie, to wszystko ma dużo bardziej taki refleksyjny wydźwięk, każda życiowa, drobna sytuacja. I na tym chciałabym skończyć dzisiejszy odcinek. W ogóle to jest śmieszne, bo wróciliśmy i ja tak sobie pomyślałam, że no nie dam rady nagrać już na poniedziałek odcinka. No nie wyrobię, nie ma szans, nie mam jeszcze skonstruowanego takiego pomysłu na odcinek. I tak sobie powiedziałam, dobra, świat się nie zawali, nagram go jutro. Po czym dzięki temu, że zdjęłam z siebie tę presję, to tak sobie siedziałam i myślę, dobra, napiszę sobie ten skrypcik na odcinek, o czym bym chciała dzisiaj, o czym bym chciała w tym odcinku powiedzieć. No i akurat się tak złożyło, że uznałam, że kurczę, tak chcę to nagrać, ja tak chcę o tym pogadać. No i to jest coś pięknego, każdemu życzę takiej pracy, a tymczasem dziękuję bardzo za słuchanie, zapraszam na mój Instagram chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia.